Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Papież utworzył nową diecezję w Indiach. Kardynał Meissner uczestniczył w konferencji prasowej na temat Światowych Dni Młodzieży w Kolonii. Rozpoczniemy od informacji dnia. Co Ślązak ma wspólnego z Bułgarem? Na to pytanie spróbują odpowiedzieć Alina Petrowa-Wasilewicz i ksiądz Jerzy Szymik przy okazji publikacji ich książki na taki właśnie temat. Następnie ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita, w programie z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej opowie o wspólnych inicjatywach unijnych. 5 lipca na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
W środkowych Indiach na wybrzeżu Morza Arabskiego Benedykt XVI utworzył diecezję Sindhudurg. Jej terytorium wydzielił z diecezji Pune. Nowa diecezja wchodzi w skład metropolii Bombaju. Graniczy z diecezjami Bombaj, Pune, Belgaum i Goa. Ma powierzchnię 21 tysięcy km kwadratowych, a więc nieco więcej niż województwo podlaskie. Z ponad 5 milionów mieszkańców tego obszaru katolikami jest niecałych 30 tysięcy. Należą oni do 17 parafii, w których pracuje 30 księży i 100 sióstr zakonnych.
Pierwszym biskupem nowej indyjskiej diecezji papież mianował 52-letniego księdza Antoniego Alwina Fernandesa Barreto z diecezji Pune. W ciągu 25 lat kapłaństwa pracował on w duszpasterstwie parafialnym. Ostatnio był proboszczem w miejscowości Vengurla.
Na Światowe Dni Młodzieży do Kolonii zapisało się blisko 400 tysięcy młodych, oświadczył kardynał Joachim Meissner na konferencji prasowej w Radiu Watykańskim. Zapowiedział także, że podczas pobytu w Kolonii Benedykt XVI odwiedzi tamtejszą synagogę. W kraju noszącym na sobie rany Holokaustu ma to być symbolicznym apelem, by wydarzenia z przeszłości już nigdy się nie powtórzyły.
Kardynał Meissner przekazał szereg informacji. Powiedział, że zgłosiło się już 7 tysięcy księży, podczas gdy przewidywano ich jedynie 4 tysiące. Będzie też 700 biskupów, a nie 500, jak przewidywano wstępnie. Przypomniał, że Jan Paweł II pierwszy raz mówił o Światowym Dniu Młodzieży w Kolonii już w 1997 roku. Podczas odbywającego się wówczas spotkania młodych w Paryżu, papież powiedział do niego: trzeba, żeby jeden z pierwszych Światowych Dni Młodzieży nowego tysiąclecia odbył się w Kolonii. Przypomniał, że w XX wieku z Niemiec pochodziły tak wielkie katastrofy dla ludzkości. Trzeba, aby teraz pojawił się tam wielki znak nadziei. Kardynał Meissner mówił rzecz jasna o głównych tematach kateches i strukturze tych dni. Katechezy stanowią główną część zajęć porannych, natomiast po południu sprawowane będą msze święte i sakrament pokuty. Mówił następnie o innym charakterystycznym aspekcie dotyczącym ogromnej kolońskiej katedry, w której znajduje się relikwia z Trzech Króli. Zostanie on umieszczony za ołtarzem, aby pielgrzymi mogli przechodzić obok niego, by zabrać ze sobą owo błogosławieństwo, podobnie jak to robili dawni pielgrzymi w średniowieczu. Jeszcze inny symbol stanowi wzgórze, miejsce, gdzie będzie sprawowana pontyfikalna msza święta. Są to ogromne błonia, na których znajduje się niewielkie wzniesienie, sztucznie usypany kopiec, na którym będzie ołtarz. Został on usypany z ziemi pochodzącej z wszystkich krajów świata. Młodzież, która uczestniczyła w spotkaniach przygotowujących, przywiozła ze sobą garść ziemi ze swoich krajów. Papież będzie więc w Kolonii, ale stąpać będzie po ziemi z całego świata.
Za największy problem organizacyjny kardynał Meissner uznał sprostanie surowym wymogom bezpieczeństwa.
Największa trudność polegała na tym, że musieliśmy się podporządkować 17 tysiącom norm bezpieczeństwa. Powtarzam, 17 tysiącom. Podczas Światowych Dni Młodzieży w Rzymie włoski rząd zawiesił na 10 dni te wymogi, co w moim przekonaniu było gestem o wiele bardziej ludzkim. Nas zobowiązano do przestrzegania tych norm, co wymagało sporych nakładów, gdyż są to przepisy kosztowne. Obecna podróż papieża będzie kosztować 10-krotnie więcej niż pierwsza wizyta w Niemczech Jana Pawła II. Tak więc przygotowania były złożone zarówno z technicznego punktu widzenia, z uwagi na normy bezpieczeństwa, jak i ze względów finansowych. W obecnej chwili jednak trudności zostały już przezwyciężone.
Ilu młodych jest spodziewanych w kolonii?
Liczymy na 800 tysięcy uczestników. Tych, którzy już się zapisali i dokonali wpłat, jest około 400 tysięcy. Biura zgłoszeń będziemy mieli jednak otwarte do ostatniego dnia, tak aby każdemu stworzyć możliwość uczestnictwa. Z naszej strony możemy gościć nawet 2 miliony osób.
Światowe Dni Młodzieży odbędą się w sercu Europy. Jakie to ma znaczenie?
Z pewnością z kulturowego punktu widzenia Europa jest zwornikiem świata. Marksizm wyszedł z Europy. Wojny światowe stąd się zaczęły. W rzeczywistości nawet uprzemysłowienie i nauki naturalne. Także chrześcijaństwo rozprzestrzeniło się z Europy. Myślę więc, że Europa ma pewną odpowiedzialność wobec cywilizacji świata. Jan Paweł II wyraził pragnienie, aby z serca Europy, z Niemiec, wziął początek znaczący i pozytywny ruch skierowany ku Europie i ku światu. Ruch, który przywróciłby europejskiej kulturze zakotwiczenie w jej fundamencie, którym jest wiara w żywego Boga.
Do 20. Światowych Dni Młodzieży w Kolonii pozostało już niewiele ponad miesiąc. Polskie Biuro Organizacyjne zachęca do czynnego współtworzenia tego spotkania.
Jak poinformował dyrektor biura, ksiądz Grzegorz Suchodolski, form aktywnego udziału w Światowych Dniach Młodzieży będzie wiele.
Można przede wszystkim zostać ministrantem. Jeżeli ktoś jest w wieku od 16 do 30 lat i zabierze ze sobą właściwy strój ministranta, a więc albę, może rzeczywiście posługiwać na sobotnim czuwaniu i na niedzielnej Eucharystii. Dotyczy to o dziwo zarówno dziewcząt, jak i chłopców. Szczególnie ministranci będą przeznaczeni do roznoszenia świec po sektorach na czuwaniu oraz do asystowania przy udzielaniu Komunii Świętej w niedzielę. Można też zostać chórzystą w wielkim międzynarodowym chórze i zaśpiewać podczas którejś z wielkich ceremonii, ceremonii otwarcia, powitania Ojca Świętego na czuwaniu czy na mszy świętej kończącej. Żeby tak się stało, trzeba zarejestrować się na specjalnym linku, który znajduje się na stronie naszego biura.
Księża udające się na spotkanie do kolonii mogą podjąć się posługi spowiedników w strefie pojednania i na placu Marienfeld. Tu także potrzebna jest rejestracja przez internet. Jest już przygotowany polski pakiet, który otrzyma każdy uczestnik 20. Światowych Dni Młodzieży zarejestrowany w Krajowym Biurze jako pielgrzym.
W tym pakiecie znajdą się różnego rodzaju gadżety, takie jak koszulka, czapeczka, chusta do machania, ale również materiały formacyjne, między innymi książeczka pielgrzyma w formie modlitewnika z wszystkimi przetłumaczonymi na język polski oficjalnymi tekstami. Specjalna książka napisana przez pana Pawła Zuchniewicza pod tytułem Szukałem Was, opisująca ten fenomen 20 lat spotkań Jana Pawła II z młodzieżą w ramach Światowych Dni Młodzieży. Będą także płyty CD. Jedna z nich to jest aranżacja hymnów Światowych Dni Młodzieży w wykonaniu zespołu Nowa Inicjatywa Ewangelizacyjna z Siedlec, a druga płyta są to relacje i świadectwa oraz żywy głos Jana Pawła II zrobione w formie relacji z poszczególnych Światowych Dni Młodzieży.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowało także specjalny pakiet dla pielgrzymów zawierający m.in. płytę CD z prezentacją multimedialną naszego kraju oraz niemieckojęzyczne broszury ukazujące aspekty życia w Polsce. Rejestracja nowych grup jest jeszcze możliwa, ale już dobiega końca. Siedlec dla Radia Watykańskiego, Marcin Mazurek, Katolickie Radio Podlasie.
Wolny wakacyjny czas można przeznaczyć m.in. na lekturę albo na podróżowanie, a może na jedno i drugie. Nakładem Księgarni Świętego Jacka w Katowicach ukazała się nietypowa książka zatytułowana Jak Ślązak z Bułgarem. Autorami są Alina Petrowa-Wasilewicz, dziennikarka Katolickiej Agencji Informacyjnej oraz znany poeta ksiądz Jerzy Szymik. W niezwykle barwny, lekki, a zarazem ciekawy sposób opowiadają o swoich losach i przywiązaniu do małych ojczyzn. Tym samym książka jest idealną lekturą na wakacje. Co ma wspólnego Ślązak z Bułgarem? Oto Krzysztof Drwal zapytał samych autorów.
Jak Ślązak z Bułgarem to jest książka o małych ojczyznach. Wymyśliliśmy ją z księdzem Jerzym Szymikiem, ponieważ chcieliśmy opisać to, co daje nam siłę na całe życie. Rodzinę, miejsce, w których się wychowaliśmy, osoby, które nas kształtowały, gdy dorastaliśmy, i te ojczyzny duże, a na koniec, ponieważ ojczyzna ziemska nie jest wieczna, mówimy także o tej ojczyźnie, do której wszyscy podążamy. I żeby marsz był udany i pomyślny, dobrze by było, żebyśmy taki patchwork, czyli taką kołdrę ciepła w życiu dostali, ponieważ potem różnie bywa. Ale jeżeli człowiek otrzymuje jakąś świadomość swojego zakorzenienia i poczucie, że jest kochany, o wiele łatwiej mu przeżyć nawet bardzo trudne chwile w życiu dorosłym.
Alina Petrowa Wasilewicz mnie do tego skłoniła. To była podstawowa przyczyna i geneza książki. To pani Alina ją wymyśliła, mówię to z całą pokorą i odpowiedzialnością. Ja jestem jej autorem gdzieś w 1/3. To znaczy, oczywiście wszystkie wypowiedzi są moje i sam pomysł podchwyciłem z radością, ale ona była lokomotywą tej książki, pani Alina.
W Pszowie ksiądz Szymik pokazał mi swoją małą ojczyznę. Poznałam wspaniałą mamę, księdza profesora, siostrę i męża, dzieci. Pokazał mi bazylikę pszowską, z którą bardzo jest związany, którą bardzo kocha. Obraz uśmiechniętej Madonny. Tam jest sanktuarium maryjne. I także całe miasteczko, a także otoczenie. Poza tym byliśmy w innych miejscach, na przykład w Łubowicach, z którymi bardzo wybitny poeta romantyczny niemiecki Józef von Eichendorff tam się urodził, tam się wychował i te miejsca opiewał.
Był to czas z jednej strony paskudny, jeżeli mówimy o latach 60., 70., jakiegoś potężnego i złego komunistycznego ciśnienia w stosunku do rodziny, do Śląska, do mnie, do mojego ojca, prześladowanego za to, że synek poszedł do seminarium. Natomiast bardzo piękny w mojej biografii osobistej. Pochodzę z rodziny, która pokazała mi całe światło bijące z Boga i wiele moim rodzicom zawdzięczam oczywiście w tej dziedzinie.
Ja się rewanżowałam opowieściami o miejscach, w których ja się wychowałam i to bardzo daleko, ponieważ w Sofii tam się urodziłam i tam się wychowałam. W ten sposób przeplatają się nasze opowieści rodzinne. On opowiada o swojej śląskiej ziemi, a ja o mojej bułgarskiej ziemi i o Bałkanach. I w zasadzie to są bardzo, bardzo różne światy, ale chcieliśmy jakoś pokazać, że to właśnie potrzeba zakorzenienia i poczucia pochodzenia i sensu, które od razu otrzymujemy, gdy jesteśmy dziećmi, jest po prostu bardzo potrzebna i jest jakąś uniwersalną potrzebą i tęsknotą ludzkiego serca i mam nadzieję, że to się udało.
No, jestem przekonany, że pani Alina miała rację i mamy całą masę wspólnych doświadczeń. Szczery byłem w tej książce w 100%, szczery jestem zawsze. Moim książkom można różne rzeczy zarzucić, ale nigdy brak prawdy. Zachęcam do lektury oczywiście.
Niezależnie od tego, czy ktoś jest Ślązakiem, czy Bułgarem, czy Chińczykiem, na pewno jakby Bóg chce mu dać właśnie na starcie takie zabezpieczenie. Życie człowieka może być bardzo różne, natomiast jeżeli je otrzyma, to jest też taka może zachęta, żebyśmy chcieli budować swoją codzienność w taki sposób, żebyśmy pomagali innym ludziom otrzymywać to poczucie sensu, bezpieczeństwa, miłości. A potem to oczywiście będzie weryfikowane.
Ta istota idei jest ciekawa i słuszna, to znaczy my ludzie małych ojczyzn, małych narodów, małych społeczności, często bywamy spychani na margines. To znaczy nasze doświadczenia, nasz ogląd świata. Wydaje się, że jesteśmy za mali, żeby w ogóle zabierać głos na ten temat. Pani Alina przekonywała mnie i przekonała ostatecznie, że losy Ślązaków i Bułgarów są bardzo podobne i że warto je zderzyć, przemieszać, wypowiedzieć jakby wzajemnie i wtedy być może ktoś nas wyraźniej usłyszy.
Mówili autorzy książki Jak Ślązak z Bułgarem, wydanej przez Księgarnię Świętego Jacka w Katowicach, Alina Petrowa Wasilewicz i ksiądz Jerzy Szymik.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Wspólne inicjatywy unijne. Podczas podsumowania działalności za rok 2004 przedsiębiorstwo Polskie Porty Lotnicze podało, że liczba pasażerów odprawianych i przyjmowanych na 12 polskich lotniskach obsługujących ruch z zagranicą wzrósł w znaczący sposób. Gdy w roku 2003 obsłużono na polskich lotniskach nieco ponad 7 milionów pasażerów, to w roku 2004 było to już blisko 9 milionów. Uważa się, że ten wzrost związany jest z liberalizacją usług lotniczych i dopuszczeniem do polskiego rynku nowych przewoźników, a więc również konsekwencjami przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Możliwość przemieszczania się, jedna ze swobód charakterystycznych dla integracji wspólnotowej, dotyczy wielu grup zawodowych i wiekowych. Podróżuje się w różnych celach, ale przynajmniej dwa z nich wymagają ponadkrajowej koordynacji – studia i handel. W ramach najpopularniejszego programu stypendialnego Socrates Erasmus w 2004 roku wyjechało z Polski 6 tysięcy studentów. W tym roku liczba ta ma wzrosnąć do 9 tysięcy. Ruch odbywa się też w drugim kierunku. Coraz więcej studentów zagranicznych decyduje się na studia na polskich uczelniach. Na przykład w Warszawskiej Szkole Głównej Handlowej w 2004 roku przybyło 409 studentów obcokrajowców i 54 doktorantów. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej miało niewątpliwy wpływ na wzrost zainteresowania zagranicznych studentów polskimi uczelniami. Nasz kraj stał się bardziej wiarygodny, rozpoznawalny, gwarantujący zachowanie pewnych standardów. Podjęta została inicjatywa, by poza uczelniami już znanymi na Zachodzie, jak Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski czy Politechnika Warszawska, promować również inne polskie uczelnie. I tak informator o możliwościach studiowania w Polsce, przygotowany przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Wyższych, rozesłano do uczelni europejskich i urzędów unijnych. Liczba szkół prezentujących się w informatorze to 44. Studiami w Polsce są zainteresowani studenci także spoza Unii, głównie z USA i Kanady. A coraz ważniejszym rynkiem stają się kraje azjatyckie – Chiny, Indie i Pakistan. Tworzy się u nas prawdziwe akademickie środowisko międzykulturowe. Ta międzynarodowa atmosfera to dla polskich szkół zupełnie nowe, ale bardzo ciekawe doświadczenie. Jeszcze jedna inicjatywa wspólnotowa w Polsce to Europejskie Centrum Konsumenckie, które właśnie rozpoczęło działalność. Będzie informować konsumentów o ich prawach w poszczególnych państwach Unii Europejskiej i świadczyć im pomoc prawną w przypadku stwierdzenia wady produktu lub chęci jego zwrotu. Umowa zawarta pomiędzy Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Komisją Europejską umożliwia dochodzenie praw klienta wtedy, gdy jest ono utrudnione ze względu na trudności językowe, sporą odległość od siedziby przedsiębiorcy albo nieznajomość przepisów obowiązujących w danym kraju. Centrum to ma pomagać konsumentom, którzy dokonują zakupów za granicą Polski w trakcie wyjazdów turystycznych lub za pośrednictwem internetu, a świadczy swoje usługi po zgłoszeniu w formie elektronicznej, telefonicznej lub przez pocztę. Aby pomóc wszystkim konsumentom, została założona cała sieć takich europejskich centrów konsumenckich, funkcjonujących w prawie każdym kraju Unii Europejskiej. Podróżuje się nam po Europie coraz łatwiej i Polacy korzystają z tej możliwości w coraz większym stopniu. Nie jesteśmy zdani tutaj na działalność żywiołów. Możemy i powinniśmy planować i organizować. Podróżowanie i konsumowanie będzie wtedy bezpieczniejsze i skuteczniejsze.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej. W opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
We wtorkowym magazynie z Rozgłośni Watykańskiej to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia jutro. Laudetur Jezus Chrystus.